Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Mariusza Czubaja zatytułowanej Cios kończący. Czyta Leszek Filipowicz. Kasi. Mówi się o oczach wesołych, smutnych, o sile spojrzenia, o psim spojrzeniu, o oczach nieprzytomnych, o oczach niespokojnych, wiernych, niewiernych, o ufnych i nieufnych i temu podobnych. Trudno określić, na jakich elementach ekspresji opiera się wrażenie określonego stanu psychicznego malującego się w oczach. Antoni Kępiński, Poznanie chorego, Warszawa, 1978. Krótko mówiąc, skupienie w karate odnosi się do koncentracji w jednej chwili całej energii ciała na konkretnym celu. Wymaga to nie tylko koncentracji fizycznej siły, ale także opisanego powyżej typu koncentracji psychicznej. Ze względu na to, iż sukces karate zależy całkowicie od efektywnej koncentracji siły ciała, skupienie jest wyjątkowo ważne, gdyż bez niego karate nie byłoby niczym więcej jak rodzajem tańca. Hidetaka Nishiyama, Richard C. Brown, Karate, sztuka walki pustą ręką, Warszawa, 1998. Prolog. Pociąg zbliżał się do stacji. Kobiecy głos życzył miłego pobytu lub dalszej dobrej podróży. Dwoje Japończyków z zaciekawieniem wpatrywało się w charczący głośnik. Wolał stary dworzec. Do tego nowego, oddanego niedawno, lśniącego jeszcze i sterylnego, nie mógł się jakoś przyzwyczaić. Na tamtym zawsze przechodził tunelem opanowanym przez bukinistów. Nie, nigdy nie kupił u nich książki. Po prostu lubił patrzeć na ludzi przystających przy regałach, kartonach i stolikach. Czas zastygał. Wyzwalał się tam z gorączki dworcowego pędu. Nienaturalnie zwalniał, aby po chwili, gdy minęło się ostatni stragan, znów nabrać przyspieszenia. Zwykle czekał w przedziale, aż wszyscy przepchną się w wąskim przejściu między siedzeniami, skończą się nerwowe ruchy, ucichną stękania, posapywania oraz telefoniczne rozmowy i dopiero wtedy, jako jeden z ostatnich, wysiadał. Tym razem nie miał nic ze sobą i może dlatego szybciej ruszył do drzwi. Było wrześniowe południe, ciepłe i słoneczne, z pewnością bardziej letnie jeszcze niż jesienne. Może ostatnia taka sobota w roku? Wjechali na dworzec i spojrzał przez okno. Tłum na peronach był zapowiedzią tego, co musiało się dziać na rynku i Kazimierzu. Chyba już nigdy nie przyzwyczai się do tych tłumów przelewających się przez środek miasta. — Pomóc pani? — usłyszał za sobą. — Takie dwie ogromne walizki, a pani jedna! Głos starszego mężczyzny. O wiele starszego od niego. Tego był pewien. Podziękowała. Wyjaśniła, że zaczyna studia w Krakowie, dlatego ma taki bagaż. Ale chociaż wie pani, dokąd iść? Mniej więcej. Bo Kraków znam jak własną kieszeń. Miałem tu dziewczynę w latach 60. dodał po chwili. Cichy dziewczęcy śmiech. To zupełnie jakby to było wczoraj, powiedziała. Teraz rozległ się gardłowy, przyjazny śmiech starszego mężczyzny. On także się uśmiechnął. Nie mógł się powstrzymać, żeby na tych dwoje nie spojrzeć. Była blondynką, miała na sobie jasny, letni płaszcz, a na głowie beret w kratkę. Ich spojrzenia na chwilę się skrzyżowały. Butelkowa zieleń przemknęło mu przez głowę skojarzenie, zanim uciekł wzrokiem. Dzień później rozpoznał ją po tym odcieniu oczu. Wpatrywał się w nie intensywnie i długo, jakby chciał z nich coś wyczytać. Ale prawda była taka, że tylko oczy pozostały nienaruszone. Reszta głowy zamieniła się w niekształtną masę. Dziewczyna leżała skulona. Rozpięty płaszcz był cały w brunatnych plamach zaschniętej krwi. Butelkowa zieleń. Są różne odcienie oczu i odmiany spojrzeń. Smutne i wesołe. Zmęczone. Rozbiegane, paskudne i skupione. Psie i wierne, ale też sarnie i niewinne. Wilcze oczy. agresywne i spokojne. Rybie oczy, te zapadnięte i podkrążone ze zmęczenia. Zasnute mgiełką pożądania albo rozmyte od alkoholu. Pomalowane i naturalne. Takie oczy jak brudny lód i oczy czarne jak smoła. Są wreszcie martwe oczy. Dawno temu, gdy był adeptem karate, dowiedział się czegoś jeszcze o oczach. Potem ta wiedza nie raz, nie dwa przydała mu się w życiu. Gdy obserwujesz przeciwnika, oczywiście patrzysz na ciało, przy czym nogi i ręce, wbrew temu, co myślą laicy, są najmniej ważne. Najpierw patrz w oczy. One zaatakują cię jako pierwsze. I to z nich wyczytasz intencje. Jeśli będziesz wystarczająco skoncentrowany, dostrzeżesz ją, a wtedy zadasz cios jako pierwszy. Tylko jeden cios to domę. Cios kończący. Patrzył w martwe, butelkowe oczy, ale myślami był gdzie indziej. Nie może tak być dłużej. Wszystko musi się zmienić. To domę. Wiedział, co musi zrobić. Ta myśl dojrzewała w nim, kiełkowała, tliła się dość długo, ale to właśnie tamtego dnia, gdy stał nad ciałem martwej dziewczyny, podjął ostateczną decyzję. Nie było odwrotu. Po pracy nie wróciłam od razu do mieszkania. Nie lubię go, a ostatnio to już w ogóle. Nie po tym, co w nim zaszło. Nie wiem, jak to się stało, ale znalazłam się na dworcu. Po prostu szłam przed siebie, nic nie słysząc i nie czując, tak jakby mnie nie było. Nie tu, żeby w ogóle mnie nie było. Nie istnieć, to teraz mój cel. Znów nie mogłam zasnąć. Łyknęłam Xanax i dopiero wtedy się udało. Wszystkie lecimy na Xanaxie. W banku żartujemy nawet, że mogłybyśmy założyć Xanaxowy klub. Xanax Club brzmi całkiem dobrze. Może by nam zasponsorowali nawet prochy? Co na to Bóg? Czy Bóg jedzie na Xanaxie? Bóg jedzie na Amfie i dlatego wszystko jest takie zjebane. Podsłuchałam rozmowę tych dwóch Six. Są nowe. Ta jedna, i wiesz, zrozumiałam, jakie to szczęście być wolną od wszystkiego. Ta druga, jak to od wszystkiego? Pierwsza, normalnie, od kawy, ciastka, od zakupów, od wszystkiego. Zapamiętuję tę rozmowę, teraz ją zapisuję i przez chwilę moja głowa nie jest zajęta tą jedną myślą. Nie, to nieprawda. Okłamuję samą siebie. Cały czas myślę tylko o tym. Boję się, że on znów przyjdzie. Zresztą powiedział, że będzie przychodził. Boję się. Boję się. Bardzo się boję. Osaczenie. Kompletnie osaczona. Znikąd ratunku. Jola, kumpela z banku, pożyczyła mi książkę. Już dawno się tak nie wciągnęłam. Jak się przebrnie początek, to potem nie można się oderwać. A kiedy skończyłam, pomyślałam, że sama bym coś takiego napisała. Tylko na odwrót. O kobiecie, która nienawidzi mężczyzn. To byłoby o mnie. Jestem osaczona przez trzech drapieżników. Nie ma ucieczki. Nawet on okazał się oślizgłą, ubraną na czarno jaszczurką. Znowu kłótnia. Uderzył mnie, nie po raz pierwszy. Potem będzie jak zwykle, jestem pewna. Ból. Tępy ból i upokorzenie. Poza tym nie ma nic. On wrócił. Poczułam uderzenie gorąca, a potem dreszcz na karku. Powiedział, że przyjdzie, śmiał się. Mówił, że jestem zwykłą dziwką, jak wszystkie inne. Przyszedł, był w dobrym humorze. Powiedział, że da mi spokój, że już dostałam nauczkę, poza tym znudziło mu się. Ale jest jeden warunek. Muszę strasznie wyglądać. Wiem o tym. Przestałam się uśmiechać, rozmawiać, wychodzić na miasto. Na mój widok cichną rozmowy. Koleżanki i koledzy odwracają wzrok albo wpatrują się w papiery. A może dowiedzieli się, że dostanę ten kredyt? Powiedział, że mi podpisze. Że mnie lubi. Palant. Miękki fiutek. Wiem, co mówię. Może liczy, że znowu mu wyślę świńskie fotki, a on mi napisze świńskie esy i znów się coś wydarzy? Ciekawe, co by powiedziała ta tępa, tłusta krowa, jego żona. Fuck. Obudził mnie własny krzyk. Leżałam, a nade mną stało dziecko. Nie miało źrenic ani białek, tylko przerażająco puste oczodoły. Prosiło, żebym gdzieś z nim poszła, a ja mówiłam tylko nie, nie. Chłopczyk miał lodowatą rękę, chyba wtedy krzyknęłam. Wszystko przez Jolę. Opowiedziała mi w pracy coś, co nazwała legendą miejską albo jakoś tak, o dzieciach z czarnymi oczami. Czasami po prostu myślę, że coś się stanie. Podobno mam dobrą intuicję, moja matka tak mówiła, a ja czułam, że wkrótce umrze. I umarła. Część pierwsza. Pierwszy Dan. Rozdział pierwszy. Wziąłem spory łyk piwa, ostatni, i rzuciłem pustą puszkę na siedzenie. W lusterku wstecznym widziałem zbliżającą się ciężarówkę. Drzewa zlewały się, rosły, były coraz bliżej. Był miesiąc, gdy ta chwila powracała w snach, uporczywie i na okrągło. Budziłem się wtedy mokry od potu. Doskonale pamiętałem przecież każdą sekundę na jawie i takie sny nie były mi potrzebne. Ciężarówka minęła mnie. Instynktownie wdepnąłem pedał hamulca. Wcisnąłem z całych sił. Gdybym zrobił to chwilę później, pewnie bym nie żył. Mogłem już tylko czekać, co się wydarzy. Koła zapiszczały, a mój wysłużony Volkswagen nieubłaganie kierował się na drzewo i nagle obrócił się bokiem. Prawy tył samochodu trafił w pień. Usłyszałem zgrzyt blachy i brzęk tłuczonego szkła. Wrzuciło mnie w przód, a żołądek wbił się w kierownicę. W głowie rozbrzmiały wszystkie dzwony świata, ale nic więcej się nie stało. To wszystko. Wyłączyłem silnik, ciężko oddychałem, wpatrując się w ciemność przede mną. Nie wiem, ile to trwało. Kręciło mi się w głowie. Nie wiedziałem, czy jest jeszcze 4 czerwca, czy zaczął się kolejny dzień. A gdy doszedłem do siebie, sięgnąłem po telefon. Zadzwoniłem do Kuleszy. Odebrał zaspany. Mógłbyś przyjechać? Milczał, a ja słyszałem jego oddech. Zapytał tylko, gdzie jestem. Rozejrzałem się, próbując to ustalić. Właściwie to w dupie. W czarnej dupie, mruknąłem. Zachował się jak trzeba. Przyjechał, obejrzał wrak, zgarnął puste puszki po piwie i odwiózł mnie do domu. Zabrał kluczyki i obiecał, że scholuje auto. Poprosił o zapasowy komplet. Gdybym przypadkiem wpadł na głupi pomysł i próbował sam reanimować trupa. Tamtej nocy naprawdę nie wiedziałem, co mówię, ale w prawdziwej czarnej dupie znalazłem się nieco później. Zaczęło się niewinnie. Po prostu nie chciało mi się rano wstawać. Leżałem w łóżku do południa i tłumaczyłem sobie, że przecież nigdzie mi się nie śpieszy. Przestałem jeść. Nawet piwo nie sprawiało mi przyjemności. Pewnego dnia, gdy spojrzałem w lustro, zobaczyłem w nim kogoś innego. Wpatrywały się we mnie stalowe oczy otoczone siateczką drobnych zmarszczek. Oczy inkwizytora. Trwało to ułamek sekundy. Postać z lustra powiedziała coś do mnie, chociaż jestem pewien, że sam nie otworzyłem ust. Zresztą nie. Niczego nie byłem już pewien. Wiem jedynie, że minęły tygodnie, zanim znowu odważyłem się zobaczyć swoje odbicie. A było na co patrzeć? Gdybym był bardziej siwy, mógłbym wystartować w castingu na Gandalfa. Wyglądałem jak szpakowaty mędrzec z Jasnej Polany. Tyle, że w przeciwieństwie do Tołstoja nie zamierzałem wyruszać w ostatnią podróż. Właściwie minimalizowałem zakres czynności. Ze sterty brudnych ubrań utworzył się spory kopiec. Nie miałem siły, żeby zgarnąć je do szafy, a co dopiero uprać. Drażnił mnie każdy dźwięk. Przestałem słuchać muzyki, a na płytach, podobnie jak wszystkim innym w mieszkaniu, zaległa gruba warstwa kurzu. Pewnego dnia wziąłem gitarę i zacząłem kręcić kluczami. Struny napinały się, pękały i gdy doszedłem do ostatniej, do najgrubszej struny E, pomyślałem, że już nigdy więcej nie zagram. Zawsze będę tkwił w tych 4 ścianach, dopóki tego jakoś nie przerwę. Tak, kilka razy chciałem się zabić. Myśli S są równie uporczywe jak zaparcia. Oto treść mojego przesłania, które miałem do przekazania światu. niezbyt błyskotliwego, fakt, ale trudno było wymagać ode mnie w tym stanie czegoś więcej. W sumie byłby to banalny koniec. Kolejny policjant z syndromem wypalenia, otoczony przez wewnętrzne demony i targany wyrzutami sumienia, odebrał sobie życie. Nie przynoście kwiatów, niech mu ziemia lekką będzie. Poza tym wegetowałem. Zapadłem się w sobie. Tak jak zapada się łóżko wysłużone po latach. Albo, jeśli wolicie, byłem jak ciepłe, odgazowane piwo. Nie pierwszy raz wziąłem życie w nawias, choć może lepiej byłoby powiedzieć, że tym razem to życie wzięło mnie. Zresztą to żaden nawias, raczej stalowe kleszcze, które, byłem tego pewien, nie zamierzały zwolnić uścisku. Ostatnia walka apacza z góry skazanego na klęskę. Nie powiem, Pocahontas próbowała coś ze mną zrobić? Dysocjacja, depersonalizacja, dystymia, depresja. Tłumaczyła cierpliwie, ja słuchałem, potakiwałem uprzejmie, coś bąkałem pod nosem, ale czułem się tak, jakbyśmy byli po dwóch stronach nieprzeźroczystej szyby. Czasami, to zdarzało się rzadziej, przypominało to bzyk nieznośnej muchy. Gdy ktoś pukał albo dzwonił do drzwi, nie otwierałem. Telefon puchł od wiadomości z prośbami, groźbami, propozycjami wspólnego piwa. Castoriadis, grecki mistrz karate, pisał, że najlepszym lekarstwem jest intensywny trening, ale nie miałem siły. Najgorsze były te wiadomości, które potęgowały we mnie poczucie winy. Celował w nich młody i mój ojciec. Na rodzinę zawsze można liczyć. Krzysiek i synowa pisali o wnuczce. Stary Józef zachęcał, abym ruszył się do niego. Bywały dni, że leżałem bez ruchu, cały czas wpatrzony w sufit. Dzwonili koledzy z zespołu, aż wreszcie przestali i napisali, że znaleźli nowego gitarzystę. Kilka razy odezwali się kumple z pracy, byłej pracy, bo przecież teraz już żadnej nie miałem. Przestałem to wszystko czytać. Poczta w telefonie zapełniła się, skrzynka zapchała i wreszcie miałem spokój. Nie wiem, jak to przetrwałem. Nie wiem, jak to się stało, że minęły mi tak prawie 2 lata, podczas których dryfowałem po sobie tylko znanych oceanach. Nie wiem, jak wszystko by się skończyło, gdyby nie przypadek. Zasłabłem na ulicy. W drodze do Biedronki. Reszta woli podszeptywała, że coś jednak trzeba jeść. A gdy się ocknąłem, poczułem woń, którą dobrze znałem. Tak pachnie tylko jedno miejsce. Był to zapach szpitala. Niezauważony przez nikogo, zwlokłem się i wyszedłem na korytarz. Kilkoro pacjentów w pasiastych piżamach wpatrywało się w telewizor. Podniecony dziennikarz komentował sensacyjne wyniki wyborów prezydenckich. Migały procenty, wykresy i słupki poparcia. Ktoś położył mi rękę na ramieniu. Odwróciłem się. Na plakietce przypiętej do fartucha mignęło imię i nazwisko. Raz jeszcze zerknąłem na ekran. Spoglądała na mnie uśmiechnięta rumiana twarz mężczyzny. — Kto to jest? — zapytałem lekarza. Nazwisko nowej głowy państwa nic mi nie mówiło. Nie odpowiedział. Popatrzył na mnie współczująco. — Albo coś z tym zrobimy, albo pan umrze. Nie umarłem. Zaczęli mnie faszerować lekami. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. 4 magiczne słowa, które zapamiętam do końca życia. Lekarze przestrzegali, że po tych lekach często występują zaburzenia erekcji. Ale nie był to mój największy kłopot. A właściwie to żaden. Pocahontas oznajmiła mi, że dłużej nie da rady, że nie chciała wcześniej, bo to... jakby wyszarpać umierającemu poduszkę spod głowy, ale teraz jest już inaczej, że czuje się wyniszczona przez nasz związek, a chciałaby jeszcze trochę pożyć. Było też coś o energetycznym wampiryzmie, ale co dokładnie nie pamiętam. Poinformowała mnie o tym nowocześnie SMS-ami. Mogłem już je odczytywać, bo doprowadziłem telefon do porządku. Nie protestowałem, nie walczyłem, rozumiałem ją. Podobno widziano ją na mieście z jakimś dzianym biznesmenem. Tyle wiem. Sam też doprowadziłem się do jako takiego ładu, uprałem ciuchy. Odkryłem z zaskoczeniem, że mieszczę się w kilka par spodni, których nie miałem na sobie od lat. Skróciłem tołstojowską brodę i bardziej wyglądałem teraz jak Eric Clapton po odwyku. Stopniowo ustępowały kołatanie serca i nadmierna potliwość, a świat stał się bardziej przyjazny i dostępny, bez szyb, mgieł i zasłon. Po 2 miesiącach kupiłem struny do gitary. Po kolejnym zadzwonili koledzy. Rozstali się z gitarzystą. Z jakiego powodu? Różnica poglądów artystycznych oraz oczekiwań finansowych. Co ja na to, żeby wrócić? No, to fajnie. Aha, w zespole jest teraz basistka, niezła laska, a na basie szyje zawodowo. Że basistka w kapeli to zło? Przesądy. A Sonic Youth, a Pixies, a pochwalone... Sierpień zbliżał się do końca, a rodziny wracały z wakacji, a ja pojechałem na wybrzeże, żeby pierwszy raz zobaczyć wnuczkę. Ma na imię Wiktoria, usłyszałem przez telefon. Babcia wymogła. Synowa uznała, że musi się wytłumaczyć. Tyle, że przez V, a nie przez W, brnęła. Pomyślałem, że to światowo. Twoja matka jest fanką Imperium Brytyjskiego? Dobrze, że mała nie jest chłopcem. Dlaczego? Musiałaby nazywać się Felix przez X, jak PWX i polskie firmy w latach 90. A jeszcze buty Sofix, Adidasy PRL-u. Nie wychwyciła żartu. Na dworcu kupiłem maskotkę. Sprzedawca pochwalił wybór. Podobno wszystkie małe dzieci uwielbiają świnkę Pepe. Tylko, że nie wszystkie świnki są uszkodzone. Właściwie to mało która. Nie wiem, jak to się stało, ale gdy wręczałem Pepę dziewczynce, okazało się, że świnka nie ma nogi. Najwyraźniej kupiłem jakiś trefny egzemplarz. Bezradnie zajrzałem w czeluść torby, ale brakującej kończyny tam nie było. Moja wnuczka patrzyła na zabawkę, nagle cofnęła rączkę i wybuchnęła płaczem. Nie o takim wejściu marzyłem. Młody kołysał ją na rękach i próbował uspokoić. Spoglądał na mnie pochmurnie. Zawsze wiedziałeś, hipis, jak zrobić wrażenie na ludziach. Rozdział 2. Wyjrzał przez okno. Nad ziemią wisiała mgła, tak gęsta, że zasłoniła linię drzew. Pomyślał, że można by ją zbierać łyżką. Kilka kilometrów stąd ciągnął się stary teren łowiecki, ale on miał tu, niecały kilometr od domu, swój las, a w nim kilka ulubionych buków i 4 olchy. Nie musiał pchać się do zwierzyńca, między grzybiarzy, biegaczy i rowerzystów. Niedługo otworzą dla turystów zamek Tenczyn w Rudnie i ruch będzie jeszcze większy. Nie przepadał za ludźmi. Może dlatego wybrał taki fach, a nie inny. Jedynym naprawdę dobrym człowiekiem, jakiego spotkał w życiu, była jego żona. Po jej śmierci kupił ten dom na odludziu. Piętrowy. Z 4 pokojami, kotłownią, garażem, pomieszczeniami gospodarczymi i letnią kuchnią. Czasami, gdy przyjeżdżał z prokuratury po pracy, nie wiedział, jak się w tej przestrzeni, zbyt rozległej dla jednego człowieka, odnaleźć. Każdy ruch odbijał się tu echem. Nie mieli dzieci. Przez 25 lat wystarczali sami sobie. Rzadko ktoś go odwiedzał, a on wolał siedzieć nad albumami fotograficznymi, które kolekcjonował, albo słuchać muzyki, lub, jak w każdy niedzielny poranek, udać się na długą przechadzkę po lesie. Październikowe zimno mu nie przeszkadzało. Obudził się nawet bardziej rześki niż zwykle, zaparzył kawę, umył się i ogolił, założył wysłużony dres. Zbliżał się do 60, ale nie licząc rzednących włosów, był w całkiem niezłej formie. Dom, okazyjnie kupiony, był w o wiele gorszym stanie. Właściwie wymagał kapitalnego remontu. Gdy go kupił, otoczył teren wysokim ogrodzeniem, zainstalował nowoczesny alarm, a reszta czekała na lepsze czasy. Przypomniał sobie o wieczornym spotkaniu. Raz w miesiącu widywali się w Krzeszowicach we 4. Koledzy ze studiów. Całą noc spędzą przy kartach przy niewielkiej ilości alkoholu bez udziału kobiet, choć może pojawią się w rozmowach bez papierosów, bo żaden z nich już nie pali, nawet elektronicznych. Takie czasy. Każdy poszedł swoją drogą, ale wszyscy, można powiedzieć, zrobili jakąś karierę. Tym razem jednak będzie musiał być dla swojego brydżowego partnera niemiły. Zresztą nie można tak tego ująć. Będzie po prostu stanowczy. Trzeba przypomnieć o pewnych zobowiązaniach. Spojrzał na chyboczące się schody. Trochę strach po nich wchodzić. Skrzywił się. Jednak ludzie to jeby, tak mówiła jego babcia. I nie myliła się. Jeby, powtórzył w myślach. Codziennie miał z takimi do czynienia. Albo przynajmniej niewdzięcznikami. Ci to szybko zapominają o swoich długach. Prokurator Szymon Brudny niewątpliwie znał się na ludziach. Może dlatego pomógł swojemu brydżowemu partnerowi. Właściwie to bardziej jego synowi. Musiał się przy tej sprawie nieźle nagimnastykować. Przygotował akt oskarżenia, że mucha nie siada, a niewygodne fakty zamiótł pod dywan. Sprawnie się z tym uwinął, dostał nawet pochwałę z góry, a teraz proszę. Syn brydżowego partnera został wiceprezesem Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Jest u progu kariery i zajdzie pewnie daleko. Świat stoi przed nim otworem, a gość powinien gnić w pierdlu z wyrokiem dożywocia. No, zresztą już by nie żył. Po tym, co zrobił, nie przeżyłby tygodnia. Wieści wśród więźniów rozchodzą się z zadziwiającą szybkością. Przyjaźń przyjaźnią, ale są też zobowiązania. Tak, pojedzie dziś do Krzeszowic wcześniej, zanim zjawią się inni. Trzeba wreszcie poruszyć z gospodarzem ten niewygodny temat. Zarzucił sportową kurtkę, wsunął telefon do kieszeni i otworzył drzwi. Stanął w progu. Ostre powietrze wdarło się w płuca, na chwilę zamknął oczy, potem uruchomił system alarmowy i wyszedł. Rozejrzał się wokół, jakby oczekiwał, że od wczorajszego wieczoru coś się zmieniło. Ale niby co miało się zmienić? Spojrzał na pustą budę, pozostałość po poprzednim właścicielu. Kilka razy myślał o tym, żeby przygarnąć psa ze schroniska. Nie byłby tu sam, ale czy zniósłby wieczne ujadanie? Pomyślał, że sprawdzi, w jakim stanie jest punkt dokarmiania zwierząt. Ci z lasów państwowych stworzyli sobie udzielne królestwo, robią przewał za przewałem, ale nie zajmują się tym, co do nich należy. Podszedł do niewielkiego drewnianego budynku. Wyniósł z niego młotek, zwój drutu i pudełko gwoździ i włożył je do wysłużonego wojskowego plecaka, przygotowanego na takie okazje. Piłę zarzucił na ramię. Jeszcze jeden alarm, tym razem przy ogrodzeniu. Co się z tym wszystkim stanie, gdy już go nie będzie? Komu to zostawi? Szybko odgonił pytania, które dręczyły go coraz częściej. Znalazł się na ścieżce. Miał na nogach sportowe buty, stare gumiaki musiał wyrzucić, a nie znalazł jeszcze czasu, żeby kupić nowe. Czuł, jak skóra obuwia wilgotnieje. Gdy wejdzie w głąb lasu, buty będą całkiem przemoczone. Zawahał się, uznał jednak, że skoro zabrał narzędzia, nie ma sensu zawracać. Poza tym zawsze był konsekwentny. Nigdy nie zawracał z raz obranej drogi. Dlatego wyszedł na ludzi. Szedł ścieżką między sosnami, nucąc pod nosem stary polski przebój. Piosenka, którą usłyszał w radiu, towarzyszyła mu natrętnie od kilku dni. Przypominała mu znacznie bardziej szczęśliwe czasy. Poszłabym za tobą do samego nieba. Poszłabym za tobą do samego piekła. Ale jak się tego... Zamilkł i przystanął. Znał tu każde drzewo, ale tym razem coś się nie zgadzało. Zmarszczył brwi. Po chwili zobaczył, co jest nie tak. 30 metrów przed nim do pnia sosny przyczepiono kartkę. Zmrużył oczy. To nie było przywidzenie. Na drzewie tkwiła kartka z jakimś napisem. Czuł, że to nie jest informacja o zbliżającej się wycince. Rozejrzał się, ale nikogo poza nim tu nie było. Wymacał komórkę w kieszeni, sprawdził zasięg. Dobrze, dwie kreski, dopiero w środku lasu sygnał zanikał. Ruszył przed siebie. Gdy znalazł się 2 metry przed wbitą w ziemię przeszkodą, mógł odczytać napis. Wiem, co zrobiłeś. Wziął głęboki wdech, piłę położył na ziemi i obejrzał się ostrożnie. Nagle poczuł, że ciąży mu plecak. Zdjął go, otworzył i wyjął młotek. Zacisnął palce na trzonku. Co jest? Zapytał samego siebie. Kto to powiesił? Do kogo to zostało zaadresowane? Czyżby do niego? Nie, to przecież niemożliwe. Wpatrywał się w duże drukowane litery. Gdzieś trzasnęła gałąź. W oddali krzyknął ptak. Poza tym panowała cisza. Przez chwilę stał bez ruchu, a potem wytrzeszczył oczy. 20 metrów dalej, tam, gdzie rosły 4 olchy, ktoś wbił kij. Nie, nie mógł się mylić. Nawet stąd widział, że do drewna tym razem przypięte było zdjęcie. Podszedł bliżej. Serce zabiło mocniej. Poczuł, jak tężeją mu mięśnie. Młotek wciąż trzymał w ręku. Na fotografii była dziewczynka. Martwa dziewczynka. Wiedział, kto to jest. Doskonale znał to zdjęcie. Skoczył w bok i wtedy poczuł przeraźliwy ból w łydce. Krzyknął i upadł. Na kilka sekund, może dłużej, musiało go zamroczyć. Młotek wyślizgnął się z palców, a gdy odzyskał świadomość, zobaczył kłusowniczy samotrzask zaciśnięty na nodze. Metalowe zęby rozszarpały mięśnie, krew tryskała i wsiąkała w trawę. Ciężko dyszał. Próbował się podnieść, ale wtedy ból stawał się nie do zniesienia. Dał za wygraną. Usłyszał znów trzask łamanych gałęzi. Ktoś wyszedł zza drzew. Mężczyzna trzymał ręce w kieszeniach kurtki. Brudny wytrzeszczył oczy. To niemożliwe. Co on tutaj robi? A może to tylko złudzenie? W głowie mu szumiało, a ból odbierał rozum. A jednak wszystko działo się naprawdę. Zrozumiał to, gdy mężczyzna ukucnął przy nim i dotknął krwawiącej rany. Brudny wrzasnął. Paskudnie! Mruknął przybysz. Paskudnie to wygląda. Może wdać się zakażenie. Wpatrywał się w prokuratora oczami czarnymi jak smoła. Masz przy sobie telefon? Brudny dopiero po chwili zrozumiał pytanie. Tak, oczywiście, że ma. Wyszarpał telefon z kieszeni. Musiał przy tym zmienić pozycję, a metalowe zęby wbiły się głębiej. Krzyknął z bólu. Świadomość odpływała i przypływała falami. — Wezwij pomoc! — wyjęczał. — Zadzwoń po karetkę! Ta dziewczynka na pewno wzywała pomocy, gdy gwałcił ją syn twojego kumpla. Potem skręcił jej kark. Brudny leżał bez ruchu. Minęła chwila, zanim dotarł do niego sens ostatnich słów. Poczuł ucisk w żołądku. Był mokry od potu, ale było to najmniejsze zmartwienie. Rozumiał już wszystko. Nic tu nie działo się przypadkiem. Kartkę, zdjęcie i wnyki przygotowano z myślą o nim. Wpatrywał się w leżący nieopodal młotek, nie byłby jednak w stanie po niego sięgnąć. Chciał krzyknąć, wezwać pomocy, ale mężczyzna zakrył mu usta ręką. Tak, poprowadziłeś sprawę, żeby wsadzić niewinnego chłopaka, a w więzieniu załatwili go tak, że do końca życia będzie kaleką. Nie mówi. I to na pewno też jest ci na rękę. Zwolnił uścisk i wytarł dłoń o spodnie. Stał. Wezwij pomoc! Brudny z trudem łapał oddech. Proszę, wszystko ci wyjaśnię, bełkotał nerwowo. Ten chłopak i tak miał za uszami. I to sporo. Czuł, że musi się usprawiedliwić. A ten młody... Dużo teraz może. Zobaczysz, i ja, i ty będziemy... Pomogę ci, przerwał mężczyzna, ale najpierw zrobię zdjęcie. Wyjął z kieszeni komórkę. Co zrobisz? Jakie zdjęcie? O co ci chodzi? Po prostu popatrz w telefon. O tak. Poczekaj. Bardzo dobrze. Jeszcze chwila. Wpatrywał się w ekran telefonu. Z uznaniem pokiwał głową. — Są w porządku — powiedział mężczyzna. — A teraz ci pomogę. Nie potrzebował technik karate ani nawet nadmiernej siły, żeby wcisnąć głowę rannego w wilgotną ściółkę. Prokurator charczał. Dusił się. Lepka, wilgotna ziemia wypełniła nos i usta. Zatkała gardło. Sosnowe igły wbiły się w podniebienie. Kurczowo zacisnął palce na kępkach trawy. Pomyślał jeszcze o czterech Olchach. Każdej nadał imię. Jedna nazywała się tak, jak jego żona. Gdy było po wszystkim, mężczyzna otrzepał ubrania, wytarł ślady z komórki prokuratora i rzucił ją między drzewa. Wyjął kij ze zdjęciem. Zerwał kartkę z drzewa, zgniótł ją w dłoni i schował do kieszeni. Pierwszy dan. Czuł się jak wtedy, gdy zdał egzamin na pierwszy stopień mistrzowski. Miał wówczas mieszane uczucia. Rozpierała go duma, ale nie był do końca zadowolony. Wiedział, ile jeszcze pracy przed nim, żeby stać się prawdziwym mistrzem. I teraz czuł się podobnie. Mógłby uznać, że już po wszystkim. Ale to nie tak. Pozostali ci dwaj. Wiceprezes Rady Nadzorczej, morderca i gwałciciel oraz jego ojciec, ceniony przedsiębiorca z Krzeszowic. Po kolei. Wszystko po kolei. Ciało prokuratora znalazła rodzina grzybiarzy. W śledztwie przyjęto hipotezę, że prokurator zgubił w lesie telefon, zaczął go szukać i wpadł w kłusowniczy potrzask. Szok sprawił, że ranny zadławił się ziemią. Zgon był wynikiem niefortunnych okoliczności. Żaden ze śledczych nie połączył śmierci prokuratora z tym, co zdarzyło się kilka miesięcy później. Rozdział trzeci. Kama, daj spokój. Gdybym wiedziała, że masz z nim spinkę zajebistą, nie starałabym się... Nie usłyszałem ciągu dalszego. Z głośników popłynęła muzyka. Siarczysty blues The Allman Brothers jako zapowiedź naszego koncertu. Blondynka gestykulowała żywo przed oczami kumpeli, a ja poczułem, że mój puls przyspiesza, a palce sztywnieją. Próbowałem sięgnąć po butelkę z piwem, ale nie mogłem. Nie, palce nie posiniały jeszcze, ale w każdej chwili mogło to się stać. Cholerne objawy Renauda. Przez kilka lat było znośnie, ale ostatnio, gdy przyszła jesień i chłody, ataki się nasiliły. Bałem się, że zaraz nadejdzie kulminacja. Miałem grać koncert, pierwszy po długiej przerwie i... Co tu kryć? Zżerał mnie stres. Czułem się jak debiutant. Raciborskie nie rozluźniało, trząsłem się w środku, a nie chciałem wypić za dużo, żeby się nie skuć przed graniem. W piątkowy listopadowy wieczór do hipnozy schodzili się ludzie, starzy znajomi i nieznani. Wielu z nich zaprosił brat naszego perkusisty, aby w ten sposób uczcić urodziny. Nie przepadałem za nim, ale mus to mus. W wytartym kapeluszu wyglądał jak coś pomiędzy Freddym Krugerem a Neilem Youngiem. Był samozwańczym mistrzem śląskiej gotki, opowiadał się za autonomią, lubił bluesa, a poza tym kochał polskie kabarety. Z puli genetycznej można wylosować lepiej. Wiesz, hipis, dlaczego chorzy na Alzheimera lubią swoją chorobę? Na przywitanie postanowił uraczyć mnie dowcipem, bo codziennie poznają nowe twarze. Boki zrywać, czerstwiaku. A tak w ogóle, co u ciebie? Dawno nie było cię widać. Odpowiedziałem, że miałem spinkę zajebistą z życiem. Chyba nie zrozumiał, ale to było najmniej istotne. Wreszcie mogłem ruszać palcami, udałem, że macham wyimaginowanemu znajomemu, zostawiłem jubilata, raz jeszcze życzyłem mu wszystkiego najlepszego i zacząłem przeciskać się w stronę wyjścia. Gdy dowiedziałem się, że mamy grać, kupiłem nowy efekt do gitary. Jimmy Page też ma taki. Przesyłkę dostarczył, jak zwykle, kurier Rafał. Za każdym razem przyjeżdżają rozmaici, zziejani faceci z błyskiem szaleństwa w oczach i o tym samym imieniu podanym w SMS-ie. Widocznie taka jest polityka firmy i wszyscy kurierzy nazywają się tak samo. Czy do pana też ostro zadzwoniłem? Wpatrywał się we mnie uważnie. Skojarzył mi się z ładunkiem wybuchowym, który za chwilę eksploduje. Że jak? Ostro! Ta z parteru spod dwójki ma ciągle pretensje, że za ostro dzwonkiem dzwonię. Czy ja ostro dzwonię? Bałem się, że zaraz zacznie krzyczeć albo mnie uderzy. Pokręciłem głową, znaczy, że nie. Dzwoni pan całkiem normalnie. A wie pan, skąd ona przesyłki zamawia? Ze sklepu. Różowa tajemnica. A? I jeszcze, że za ostro dzwonię. Uznałem, że trzeba chłopa pocieszyć. Może pan się jej po prostu podoba, panie Rafale. Może ona leci na pana, chce panu coś w ten sposób powiedzieć, do czegoś zachęcić. Co chcę powiedzieć? I jaki Rafał? Krzysiek jestem. Aha. A potem podłączyłem efekt podczas próby. Nawet basistce się spodobał. Ona też była całkiem wysoka. Coś między emo a gotką. Jak na mój gust o 4 kolczyki w nosie i ustach za dużo. I tatuaży za wiele o 6. A był to zapewne wierzchołek Góry Lodowej, ale poza tym była niezła. A grała tak, że urywało głowę. Nazywała się Małgorzata i kazała mówić do siebie go. Mam prośbę, powiedziała, gdy zrobiliśmy przerwę. Mógłbyś postarać się grać równiej? Wiesz, akcentować nieco staranniej. Zapadło kłopotliwe milczenie. Nikt nigdy wcześniej tak się do mnie nie odezwał. Koledzy patrzyli na nas zaskoczeni. Nie mów tak do niego, szepnął nasz wokalista, bo znowu zamknie się w sobie. Już to zrobiłem. Zaraz zawekuje się w zalewie smutku, odpowiedziałem. A to dopiero będzie początek. Obiecałem poprawę. Byłem na go wściekły, ale starałem się tego nie okazywać. Nie będzie jakaś siksa mnie pouczała, jak mam grać. Co ona wie o bluesie? Czekałem, aż sama się gdzieś wysypie, ale nie, grała bezbłędnie. Mimo to pod koniec próby nadeszła chwila wielkiego rewanżu. Perkusista, nieco zakłopotany, oznajmił, że brat ma małą prośbę urodzinową. Czy moglibyśmy zagrać coś Dona McLeana? Specjalnie dla niego. Wtedy się zaczęło. Go odłożyła bas. Oświadczyła, że umawiała się na granie bluesa i hard rocka, a nie jakiegoś folkowego szajsu. I wtedy wkroczyłem ja. Wyjaśniłem, że McLean nie jest żadnym folkowym dupkiem, a American Pie to jeden z najważniejszych utworów w historii. Dlaczego? Bo opowiada o dniu, w którym umarła muzyka. Oznajmiłem to bardzo uroczyście. Opowiedziałem o pewnym lutowym dniu w 1959 roku, gdy w wypadku lotniczym zginęli dwaj książęta rock'n'rolla. Ale najbardziej mi szkoda, tłumaczyłem, tego trzeciego, Big Boppera. Słyszałaś o takim? Wiedziałem, że nie. Więc ten Bopper, nie dość, że grał, to był wziętym radiowcem. Raz przez 5 dni i kilka godzin nieprzerwanie prowadził audycję. Dlaczego mi go szkoda? Bo Holiego i Valensa wspominają wszyscy, a o nim nikt nie pamięta. Kończyliśmy w hipnozie drugiego seta tym Donem McLeanem. Nie zagraliśmy jednak American Pie, tylko jedną smętną balladkę. Jubilat zażyczył sobie Empty Chairs. Jest taki stary bluesowy motyw. Gdy umiera człowiek, pozostaje po nim pusty, bujany fotel. Przez chwilę siedzisko jest ciepłe, pamięta jeszcze ludzkie ciało, fotel na biegunach kołysze się, aż wreszcie zastyga bez ruchu. Na werandzie wieje ciepły wiatr, zapada noc, a wszystko wokół trwa nieruchomo. I to jest koniec. Ale ta piosenka traktowała o złamanym sercu. Skądinąd to też jakaś forma śmierci. Ścisnęło mnie w dołku. Przed oczami mignęła mi Pocahontas. Zagrałem krzywy dźwięk, ale zaraz wszystko wróciło do normy. To, co najlepsze i najgorsze, mieliśmy za sobą. Graliśmy Cepelinów, ale był też, jak zwykle przy takich okazjach, jam. Publika rozkołysała się jak podczas festynu, znała na pamięć tekst i śpiewała z nami, a ja chciałem ukryć się ze wzmacniaczem. Granie jamu zawsze sprawia mi tyle przyjemności, ile wiązanie ubłoconych i mokrych sznurówek. Poza tym wypadliśmy całkiem. Tamtego wieczoru byliśmy dobrze naoliwioną, niezawodną maszyną, a sekcja rytmiczna niestrudzenie pompowała w nas energię i krew. Ale gdy graliśmy tego McLeana, ludzie już się tak nie kołysali. Wgapiali się w telefony. Przed sceną zrobiło się luźniej, wreszcie dało się oddychać. Dobrnęliśmy do przerwy. Zwykle wtedy od razu rozbrzmiewała z głośników muzyka, ale tym razem było inaczej. Ktoś się roześmiał, ktoś inny krzyknął, rozległ się jeszcze nerwowy chichot. Poza tym w klubie panowała nienaturalna cisza. Coś musiało się stać. Poszedłem do baru. Kilkanaście osób gromadziło się wokół laptopa. Zaintrygowany przecisnąłem się trochę bliżej. Na ekranie biegli spanikowani ludzie, coś krzyczeli. Niektórzy płakali, inni nagrywali na telefony to, co działo się wokół. Gdzieś pędziły samochody na sygnale. Obrazki migały, a ja nie wiedziałem, co oglądam. Wreszcie dziennikarz informował o największym ataku terrorystycznym w powojennej historii Francji. Powoli strzępki składały się w całość. Wiele skoordynowanych ataków w Paryżu w tym samym czasie. Wybuch w okolicach stadionu, na którym grali trójkolorowi. Strzelanina podczas koncertu rockowego. Dziesiątki zabitych. Obok mnie stał jubilat. Przygryzał wargę. Szlak trafił ten szczególny dla niego wieczór. Trzeciego seta, który był w planach, nie zagraliśmy. Dopijałem raciborskie przy barze, w planach ostatnie. Koledzy z zespołu gdzieś się ulotnili. Go już dawno spakowała swój bas. W klubie zrobiło się pustawo, gdy do mnie podeszła. Nie dostrzegłem jej wcześniej. Komisarz Heinz, prawda? Raczej upewniła się, niż zapytała. To zależy dla kogo, zresztą już nie komisarz. Chciałabym, żeby mi pan pomógł. Powiedziała na tyle stanowczo, że nie mogłem jej zbyć. A przynajmniej nie mogłem tego zrobić od razu. Przepraszam, nie usłyszałem pani nazwiska. Nie bardzo wiem, w czym i jak miałbym pomóc. Przedstawiła się Sylwia Świętoń, aspirantka Sylwia Świętoń z Komendy Wojewódzkiej. Otaksowałem ją spojrzeniem. Szczupła i nieco niższa ode mnie, z postrzępioną grzywką, żywe spojrzenie brązowych oczu, bez nadmiaru biżuterii, bez kolczyków, w nosie i widocznych tatuaży. Miała na sobie kurtkę kaki, na pewno nie przemykała, niezauważona korytarzami komendy, a mimo to nie pamiętałem jej. Powiedziałem o tym. Wyjaśniła, że przyszła do pracy niedługo po moim odejściu, ale wiele o mnie słyszała.
— O tak! — przeciągnąłem sylabę. — Jestem legendą! Uniosłem palec. I żywą skamieliną, westchnęła.
Ten sarkazm naprawdę nie jest potrzebny. Zapytała, czy nadal palę, a gdy potwierdziłem, zaproponowała papierosa. Musiała być na to przygotowana, bo wyjęła z kieszeni paczkę moich ulubionych Chesterfieldów. Westchnąłem.
Naprawdę zrobiło się zimno. Staliśmy przed klubem, przestępując z nogi na nogę. Para buchała jej z ust, kiedy mówiła, a ja wypuszczałem kłęby dymu. Proszę wybaczyć, nie jestem w stanie pomóc, powiedziałem, gdy skończyła. Wgniotłem niedopałek w ziemię. Jestem cywilem, emerytem. Nie robię w branży, nawet prywatnym detektywem nie jestem. Ostatnio sporo przeszedłem, a poza tym przerwała mi. Mówiła, a ja wypaliłem jeszcze jednego, potem kolejnego, ale zdania nie zmieniłem. Zostawiła mi napoczętą paczkę. Jakby liczyła, że jeszcze się spotkamy.
Było grubo po północy, gdy włączyłem w mieszkaniu laptopa. Prezydent Hollande wprowadził stan wyjątkowy oraz ogłosił zamknięcie granic. Po raz pierwszy od II wojny światowej wprowadzono we Francji godzinę policyjną. Zachciało mi się jeść, ale lodówka świeciła pustkami. W czeluściach zamrażarki odkryłem dwa sinozielone pierogi. Nie wiem, jak długo tam leżały. Wolałem wyrzucić je do kosza. W lutym 1959 roku był dzień, w którym umarła muzyka. A teraz jest noc, gdy umiera Europa. Tak gdzieś o tych zamachach przeczytałem w internecie. Jednak nie to nie dawało mi spokoju. Pomyślałem o rozmowie z policjantką. Było tak, jakby ktoś nagle i na chwilę wyprowadził mnie z letargu. Kopnął prądem, strzelił znienacka otwartą dłonią w kark. Wzniecił wygaszone emocje i przypomniał, kim byłem dawniej w minionym życiu. Bo to, o czym mi opowiedziała Świętoń, było dla mnie przeszłością. Należało do innego świata. Pewne sprawy zostawiłem za sobą i nie zamierzałem po raz drugi wchodzić do tej samej rzeki. Skończyłem z tamtą robotą. Nie pracuję po godzinach. Nie zamierzam biegać w prochowcu po ulicach. Jestem byłym komisarzem, emerytem. W tym, co jej powiedziałem, nie było grama kokieterii. Szczera, krystaliczna prawda. Zszedłem ze sceny i nie było już na nią powrotu. Teraz powtarzałem to sobie jak mantrę.
A jednak... Nie myślałem o drastycznych szczegółach zabójstwa kobiety w Świętochłowicach, chociaż, musiałem to przyznać, obraz, który nakreśliła policjantka, był mocny. Zastanawiałem się nad tym, co powiedziała potem. Dlaczego to panią zainteresowało? Dlaczego zajmuje się pani sprawą, która została zamknięta? Zapytałem przy trzecim papierosie. Chuchnęła w dłonie, żeby je ogrzać. Chyba dlatego... Dlatego, że nikt się nią nie interesuje. To znaczy, za wcześnie zamknięto dochodzenie? Potrząsnęła przecząco głową. Ta dziewczyna nikogo nie obchodzi. Nie obchodziła za życia, ale może gorsze jest to, że tak samo jest po śmierci. Zamordowano ją. Nikt o niej nie pamięta.
To nie jest zbyt profesjonalna odpowiedź.
Powiedziałem tak, pod klubem. Ale w gruncie rzeczy myślałem inaczej. Bo w jakimś sensie to wszystko trafiło w mój nastrój. Podszedłem do kaloryfera. Przez chwilę ogrzewałem dłonie i wpatrywałem się w noc za oknem. Moje życie toczyło się już z górki. Niebawem nabierze przyspieszenia. A potem będzie pozamiatane. Pomyślałem o pustce, o bujanym fotelu, a potem o Big Bopperze, facecie, który miał wyjątkowego pecha, bo pewnego feralnego dnia leciał ze sławniejszymi od siebie. Chciałem puścić jakiś jego utwór. Rozmyśliłem się jednak, uznawszy, że jest już za późno.